Mili Państwo, witam w Światowym Dniu Mózgu i już uruchamiam swój własny, no choć z niejakim trudem, prasa. Kartkujemy poznańskie pismo Drogowskaz z roku 1930, a w nim rubrykę Towarzyskie i matrymonialne. Młoda, elegancka, dystyngowana kobieta z towarzystwa o nieprzeciętnych zaletach serca i umysłu pragnęłaby nawiązać znajomość z odpowiednim towarzyszem o uczuciach subtelnych, z miłośnikiem przyrody i sztuki, moralnie niezależnym, majętnym dla zadzierzgnięcia węzłów przyjaźni, odpowiedzi pod srebrna lilia. Z towarzystwa pannę, blondynę o niebieskich lub czarnych oczach, młodą, przystojną, o pełnych kształtach, z temperamentem, pragnie poznać pan lat 38, przystojny, blondyn, czarne oczy, na wysokim stanowisku, zgłoszenia pod stanowisko. Tak, na pewne, panie, nic tak nie działa, jak fakt, że ewentualny wybraniec piastuje właśnie wysokie stanowisko. W historii 22 lipca, dzień jak co dzień. Jedni latali wysoko, inni całkiem nisko. Wysoko i z rozmachem latał amerykański pilot Willie Post, który właśnie 22 lipca 1933 roku jako pierwszy dokonał samotnego przelotu dookoła świata. Przeleciał przeszło 25 tysięcy kilometrów w 7 dni, 18 godzin i 45 minut. Później ustanawiał rekordy wysokości, nosząc skafander ciśnieniowy, zresztą własnego projektu, aby przetrwać te niekorzystne dla organizmu warunki na dużych wysokościach. Ale też, jak poucza starożytna opowieść o Dedalu i o Ikarze, wszystko do czasu. Bo Willie Post zakończył karierę i życie tragicznie. W 2 lata po oblocie globu zabrał na pokład swego samolotu humorystę radiowego Willa Rogersa i on i jego pasażer zginęli, gdy samolot Posta rozbił się na Alasce. Ów Rogers znany był w ówczesnej Ameryce co najmniej tak bardzo jak Post. Był mistrzem politycznych żartów skrótowych, tak zwanych jednolinijek. Mawiał na przykład: za każdym razem, gdy kongres żartuje, to jest to prawo. A za każdym razem, gdy ustanawia prawo, jest to żart. No i życie w końcu zażartowało z Willa Rogersa. To były jednak wysokie loty, bo są i niskie. Oto 22 lipca w roku 1934 John Dillinger, notoryczny amerykański rabuś banków, zostaje zastrzelony przez agentów federalnych. Paradoksalnie osaczono go nie w banku, lecz w kinie, w Chicago. A skąd FBI wiedziało, że Dillinger jest akurat w kinie? Ano, dowiedziało się od podstępnej i zdradliwej kobiety, imigrantki z Rumunii, która wskazała go agentom w zamian za nagrodę pieniężną i za obietnicę uzyskania amerykańskiego obywatelstwa. Tymczasem z obiecanej nagrody dostała tylko połowę, a obywatelstwa amerykańskiego wcale. Z czego jednak nie wynika morał, iż nie należy współpracować z władzami w chwytaniu groźnych przestępców. Uściśla tak na wszelki wypadek Wiesław Kot.